Przejdziemy już teraz do rozważania Słowa Bożego na temat powołań w Kościele. Jeśli sobie dobrze przypominacie, bo to już jakiś czas temu było, powiedziałem, że w zasadzie istnieją dwa rodzaje powołań. Powołanie kapłańskie i jeśli chodzi o to powołanie, to do tego powołania wszyscy zostaliśmy powołani. W ramach tego powołania są także różne służby. Ktoś ma służbę modliciela i w tym się najlepiej realizuje. Ktoś zamyka się przed oczami ludzi, nie chce być widziany, nie chce być słyszany, ale jak Aaron dźwiga na ramionach swoich w modlitwie siostry i braci, dźwiga, jak mówiliśmy, imiona synów izraelskich. A więc są w ramach służby kapłańskiej takie powołania. A zatem jeśli jeszcze nie wiesz, jakie jest twoje powołanie, doświadczaj, czy przypadkiem Bóg nie chce cię użyć, aby być tym, który się wstawia, tym, który się modli, tym, który się modli. Chciałbym przypomnieć, bracia i siostry, to, co powiedział Bóg swego czasu do Salomona. Jeśli by niebo było zamknięte, jeśli by szarańcza zjadała ziemię, jeśli by ziemia nawiedzana była plagami, każdy z was to słowo pamięta, to wtedy, jeśli mój lud się upokorzy, jeśli mój lud zacznie się modlić i szukać mojego oblicza, to ja otworzę niebiosa i nawiedzę ziemię. Jeśli więc dzisiaj narzekamy, że to lub owo się dzieje, że jakby niebo jest ołowiane, jakby niebo jest zamknięte, że szarańcza, grzech, demoniczne moce zjadają tę ziemię, pożerają tę ziemię, to być może dzieje się tak ze względu na niedostatek modlitwy ludu Bożego. Być może nie jest zbudowana ta tama, przez którą by się moce demoniczne nie mogły przedostawać na poszczególne kraje i poszczególne miasta. A więc jeśli jeszcze nie wiesz, jakie jest twoje powołanie, spróbuj pytać Pana, czy oby przypadkiem nie ma dla ciebie tej służby, jaką jest służba modlitewna, a więc służba modlącego się. A w ogóle to wszyscy się powinniśmy modlić, czy mamy do tego powołanie, czy nie. Ja sobie nie wyobrażam, jak można żyć bez modlitwy. Innym rodzajem w służbie kapłańskiej jest wydawanie świadectwa. Świadectwa indywidualnego albo publicznego, a więc wydawanie świadectwa. Nie będę tego powtarzał, siostry i bracia, bośmy już o tym mówili. W każdym razie mówimy o służbie kapłańskiej, do której powołani jesteśmy wszyscy, absolutnie wszyscy. Jesteśmy rodem kapłańskim, jesteśmy ludem nabytym, jesteśmy rodem kapłańskim. I to nie odnosi się tylko do pastora i to nie odnosi się tylko do starszych. My wierzymy inaczej, że każde dziecko Boże jest powołane do służby kapłańskiej. A zatem kapłanami Boga i Ojca naszego jesteśmy. Drugi rodzaj służby to służba liderska, to służba liderowania, przewodzenia. Liderowania, przewodzenia. I zauważcie różnicę między tą służbą a tą służbą. Gdy mówimy o służbie kapłańskiej, to akcentujemy słowo wszyscy, wszyscy, wszyscy. Wszyscy, aby nikt nie pomyślał, aby nikt nie rozumiał, że on do niczego nie jest powołany, że on nie został powołany do służby kapłańskiej. Wszyscy zostaliśmy do tej służby powołani. Ale gdy mówimy o służbie liderskiej, a więc w służbie przewodzenia, nie używamy już słowa wszyscy, ale mówimy niektórzy, niektórzy, bo tak powiada Boże Słowo. Apostoł Paweł w liście do Efezjan 4,11 pyta, powiada, on dał niektórych. Nie ma tam słowa wszyscy, niektórych. Głowa Kościoła Jezus Chrystus ustanowił apostołami, prorokami, dalej ewangelistami, nauczycielami i pastorami. Niektórych, tu nie ma słowa wszyscy. Dalej w liście do Koryntian w 12 rozdziale Paweł pyta, czy wszyscy jesteście apostołami? Należałoby odpowiedzieć, oczywiście, że nie. Czy wszyscy jesteście nauczycielami? Należałoby odpowiedzieć, oczywiście, że nie. Gdyby wszyscy byli apostołami, pastorami, nauczycielami, Paweł nie stawiałby tak sformułowanego pytania. Ale podkreśla, że nie wszyscy, niektórzy, niektórzy. Dlaczego nie wszyscy mogą być liderami? Zadajmy sobie to pytanie i to będzie kontynuacja, ciąg dalszy naszego wykładu. Dlaczego nie wszyscy mogą być liderami? Dlaczego tylko niektórzy? Dlaczego tylko niektórych, a nie wszyscy? Dlaczego? Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, bo to jest zależne od suwerennej woli Bożej. To niezależne jest od człowieka. To niezależne jest ani od ojca, ani od matki. To jest zależne od suwerennej woli Bożej. Dlaczego Bóg tak decyduje, że jednych ustanawia liderami, a drugich nie? Są pewne ku temu powody, ale nie dzisiaj o nich. Są pewne powody. W każdym razie, dlatego, że taka jest suwerenna wola Boża. Któż to Bogu nakazał, żeby Pawła powołał na apostoła? Ktoś to uczynił? A któż to Bogu nakazał, aby akurat Piotra wziął od sieci, a nie kogoś innego? A któż to Bogu nakazał, aby Mateusza powołał, celnika, a nie kogoś innego? Czy była jakakolwiek presja wywierana na Pana Jezusa, czy była to suwerenna wola Boża? Albo wracając, idąc do Starego Testamentu, czy ktoś nakłonił Boga, by Mojżesza powołał, a nie Arona? Chociaż Arona powołali do innej służby? To jest suwerenna wola Boża. Popatrzcie, było dwóch bliskich sobie przyjaciół, którzy praktycznie znaczyli tyle samo w oczach Boga, jeśli chodzi o ich kwalifikacje duchowe, Jozue i Kaleb. Ale Jozuego Bóg powołał na dalszego lidera po Mojżeszu, a nie Kaleba. Dlaczego? Mógł zapytać Kaleb. Bóg by odpowiedział, taka jest moja wola. A więc to niezależne jest od nas. Jeśli miałbym powiedzieć o swoim powołaniu, to powiedziałbym tak, wszystkiego bym się spodziewał, tylko nie tego, że będę kim jestem. Nigdy bym się tego nie spodziewał. Zwłaszcza w okresie, gdy byłem jeszcze niewierzącym człowiekiem. Marzyłem o szlifach oficerskich. Zdałem egzamin do szkoły oficerskiej. Tymczasem taki oto ze mnie oficer. Ale nigdy bym się tego nie spodziewał. Nigdy. Skądże? Skądże? Ja pamiętam, bo na wsi mieszkaliśmy, gdzie tam na wsi wtedy kogokolwiek pędzono do nauki. To nie było tak, jak dzisiaj, że się młodzież i dzieci pędzi do nauki, stwarza się im cieplarniane warunki, żeby się tylko chcieli uczyć, a oni się i tak wałkonią. Wtedy tak nie było. Ja, żeby się uczyć, to brałem książki i zeszyty na pastwisko. Jeśli nie padał deszcz, to się uczyłem. A jeśli usiadłem nad książkami, a były żniwa, to mama krzyczała, no zostaw te książki, księdzem i tak nie będziesz. Źle wyprorokowała. A więc były to inne zupełnie czasy. Ja nigdy bym nie pomyślał, że będę kim jestem. Zapytacie, kto to spowodował? Suwerenna wola Boża. Naprawdę, ani ja tego nie chciałem, ani moja mama tego nie chciała. Nie wiem, czy ktokolwiek chciał. W każdym razie, ot tak Bóg postanowił i chwała Mu za to. Taka była Jego suwerenna wola. To jest po pierwsze. Dalej, nie każdy może być liderem, także i dlatego, ponieważ lider musi spełniać określone przez Biblię wymogi. One są wyraźnie w Biblii przedstawione. Otwórzmy dwa miejsca. Pierwsza księga, pierwszy list do Tymoteusza, rozdział trzeci. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział trzeci, od drugiego wiersza. Czytamy od drugiego wiersza tak. Może od pierwszego nawet. Prawdziwa to mowa. Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Ale dalej Biblia stawia wymogi. Kto może być liderem, bo biskup znaczy nadzorca, a więc ktoś, kto nadzoruje, kto jest liderem, dalej Biblia stawia wyraźnie określone wymogi. Kto może być, a kto nie może być. I dalej czytamy, biskup zaś ma być nienaganny. Mąż jednej żony. Mąż jednej żony. Już tutaj jest i w pierwszym, i w drugim wypadku jest pewien wymóg postawiony. Mąż jednej żony. Jeśli ktoś jest, powiedzmy sobie, powtórnie żonaty, nie może być biskupem, nie może być liderem, w tym sensie liderem, żeby liderować. Mówię wam, że ciągle się spieramy z niektórymi ludźmi. Niektórzy to rozumieją tak oto, że mają być mężem jednej żony, a więc nie poligamia, ale że mieli w przeszłości dwie albo trzy, to nieważne, on i tak ma jedną żonę. No ale pytam się, no dobrze człowieku, a wyobraź sobie, że będziesz biskupem i przyjdzie ktoś do ciebie z wiadomością, że podobała mu się inna, ładniejsza niż jego żona i chce się rozwieść. I co wtedy powiesz? Powiesz, nie wolno? No a ty już masz trzecią, to co? No więc jaki z ciebie będzie duszpasterz, jeśli tego warunku nie będziesz spełniał? Ostatnio nawet toczyłem za żartę dyskusję z pewnym człowiekiem na ten temat. Koniecznie uparł się, żeby być liderem, a właśnie nie spełnia tego warunku. Dalej trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, niezadzierżysty, lecz łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz. I ważny wymóg, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może być to dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. Ale powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. A więc także, widzicie, Biblia nie tylko chodzi o suwerenną wolę Bożą, ale także Biblia ustanawia pewne sito. Ktoś, kto temu situ nie odpowiada, tym warunkom nie odpowiada, nie może zostać liderem. Nie może zostać liderem. Bo jeśli to albo tamto go dyskwalifikuje, no to z przykrością mówimy takiemu komuś, słuchaj, nie możesz być pastorem, nie możesz być liderem. Także w liście do Tytusa, w pierwszym rozdziale od 6 do 7 wiersza jest praktycznie o tym samym mowa. Ten spis jest prawie że dosłownie powtórzony, a więc nie będę tego czytał. Zapiszcie sobie tylko list Pawła do Tytusa, pierwszy rozdział, 6 do 7 wiersza. Paweł powiada, pozostawiłem cię na Krecie po to, abyś ustanowił starszych po zborach. I zaraz wymienia kwalifikacje lidera. A więc lider musi spełniać wymogi Słowa Bożego. Dlatego nie każdy może być liderem. Tylko ten, kto odpowiada warunkom Bożego Słowa. Po trzecie, liderowanie wymaga odpowiedniego zdrowia i fizycznego, i psychicznego. Oczywiście Chyba to jest zrozumiałe, że nie może być ktoś liderem, kto ma problemy z psychiką. Ktoś, kto wykazuje jakieś odchylenia od normalności. Nie może być liderem, bo nie wiadomo, co się wtedy mogłoby wydarzyć, gdyby go ktoś zdenerwował, załóżmy. A więc nie może być każda osoba, także jeśli chodzi o stan fizycznego zdrowia. Ja nie chcę się powoływać na Stary Testament, ale ci, którzy czytają Stary Testament, pamiętają, wiedzą, że w Starym Testamencie w stosunku do kapłanów były bardzo rygorystyczne warunki stawiane także i ze względów zdrowotnych, także i ze względu na zdrowie. Na przykład ktoś, kto był kulawy, nie mógł być kapłanem. Nie mógł być kapłanem. Tak Bóg powiedział, kulawy nie mógł być kapłanem. Również jeśli chodzi o liderów, to także no, stan zdrowia jest tutaj bardzo ważny. Bo prawda jest taka, że liderowanie jest rzeczą niezwykle psychicznie obciążającą. Rzadko się zdarza, żeby to, co robi lider, wszystkim się podobało. Rzadko się to zdarza, praktycznie nigdy. Jeśli głosi za krótko, to narzekają niektórzy ludzie, że głosi za krótko. Jeśli głosi za długo, no to oczywiście znajdą się tacy, którzy malkontenci, którzy narzekają, że za długo. Jeśli za często, to mówi, o proszę, nikogo innego nie dopuszcza. Jeśli rzadziej, leni się, a więc nie chce mu się usługiwać. Rzadko się zdarza, żeby lider znalazł akceptację u wszystkich. Mówi za cicho, no to za cicho, mówią ludzie. Za głośno, no to mówią za głośno. Pamiętacie tego pastora, który miał dwoje dzieci? Już wam to kiedyś mówiłem. Ludzie mówili w zborze, no co on sobie myśli? Czy on nie czyta? Rozmnażajcie się i zapełniajcie ziemię? Jaki on nam daje przykład? No, co on sobie myśli? I to doszło do jego uszu. Jakoś to uzgodnił ze swoją żoną i dorobili się sześcioro. To wtedy się rozległo. Co on sobie myśli? Kto te gęby będzie karmił? A więc trudno jest znaleźć konsensus. Trudno jest znaleźć jakąś taką linię wypośrodkowaną, żeby wszystkich zadowalała. Zawsze jest jakaś doza niezadowolenia. I teraz tak, jeżeli ktoś jest przewrażliwiony, nadwrażliwy, a przecież każdy z nas ma jakąś wrażliwość. Jeśli słyszy krytykę z tej strony, z tamtej strony, raz taką, no to kandydat do następnego pogrzebu. Dlatego być może większość pastorów, statystyki to podają, większość pastorów umiera śmiercią przedwczesną. Najczęściej jest to atak serca. Dlatego, że no nie sposób unikać być, to nie sposób, żeby po kimś spływało jak woda, przysłowiowa woda po gęsi czy po kaczce. Człowiek to wchłania, o tym myśli, nad tym medytuje, nad tym się zastanawia, a to się w różny sposób objawia. Dlatego nie może być każdy liderem, bo obawiam się, że za dużo byłoby wdów. I to w krótkim czasie. Bóg to doskonale wie. Dlatego nie powołuje ludzi przewrażliwionych. Muszą to być jednostki psychicznie odporne. Odporne. Oczywiście nie zupełnie bez jak gdybyś wrażliwości. Ale muszą to być jednak osoby odporne, które potrafią sobie w jaki sposób wytłumaczyć, że jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził. Żeby miał świadomość, że służy Panu i że Jego wolę musi realizować. Bo słuchajcie, nie możemy nie brać pod uwagę, iż coraz bardziej ludzie są wybredni. Nie wszystkie tematy chcą słuchać. O wszystkich tematach chcą słuchać. Skarżą się w większości pastorzy i kaznodzieje, że ludzie nie chcą słuchać na temat pokuty, na temat grzechu. Że wręcz, no, gdy się z zakazalnicy o tym mówi, czuje się opór ze strony sali. To się zgadza, że im bardziej przybliża się przyjście Pańskie, tym ludzie bardziej chcieliby, żeby nauczyciele ich głaskali. Bo mówi apostoł Paweł, że w ostateczne dni zgromadzą sobie nauczycieli ucho chcących. A przecież nie można przygłaskać grzechu. A przecież nie można nie mówić o konieczności pokuty, bo wtedy stracimy sedno, bo wtedy nie będziemy Kościołem, a towarzystwem wzajemnej adoracji. Będziemy się sobie adorować, mówić piękne słowa, ale nie będziemy sięgać do głębi, nie będziemy przeorywać ludzkich serc. No ale mówienie o tym powoduje, że człowiek staje się niepopularny, że go krytykują, że go demagogiem mogą nazywać i tak dalej. I to uderza. To powoduje, że człowiek nieodporny psychicznie może się załamać. Psychicznie może się załamać. Na serce może umrzeć. I rozumiecie, że nie każdy w związku z tym może być liderem. I nawet nie życzę nikomu, żeby, jeśli nie ma do tego powołania, za chwilę będziemy o tym mówić, żeby się chciał stać liderem. Po czwarte, liderowanie wymaga poczucia odpowiedzialności. Ktoś, kto nie ma poczucia odpowiedzialności, a czy jest, czy nie ma, to mi wszystko jedno. Czy się buduje, czy się nie buduje, to mi tam wszystko jedno. Czy ten przychodzi do zboru, czy nie, to mi to wszystko jedno. Ja i tak z tego nic nie mam. To jest skrajna nieodpowiedzialność. Wyobraźcie sobie pasterza, czy mógłby tak reagować, gdyby stwierdził, że ma 99 owiec, a jedna gdzieś z pastwiska nie wróciła? Na pewno by inaczej reagował. Zresztą owa przypowieść Pana Jezusa wskazuje, że ten poszedł za tą jedną, aby ją szukać. To dowodzi, że pasterz był odpowiedzialny. Więc ktoś, kto nie ma wewnętrznej odpowiedzialności, nie może być liderem. Oj, zaspałem dzisiaj, nie zdążyłem na nabożeństwo. O, mam tyle spraw innych, czy ja muszę być na każdym nabożeństwie? To może sobie ktoś na to pozwolić, ale lider, pastor, czy może sobie na to pozwolić? No, wyobraźcie sobie, przychodzicie, a pastor zaspał i nie przyszedł na nabożeństwo. Mi się to jeszcze w życiu nie zdarzyło, ale nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby lider, odpowiedzialny lider, nie uczestniczył w nabożeństwie. Czy usługuje, czy nie usługuje, ale być powinien. Być powinien. Taka jest, to jest wymóg odpowiedzialności. Nie może być inaczej. Ktoś, kto tego nie rozumie, nie nadaje się na lidera. Nie może być liderem. Po piąte, liderowanie wymaga zgody rodziny. Nie może ktoś być liderem, jeśli się, załóżmy, żona z tym nie zgadza albo cała rodzina z tym nie zgadza. Nie może być, bo wtedy będzie piekło w domu. A co ten człowiek może, jeśli w domu paliło się przed nabożeństwem czy przyjdzie do zboru i będzie, powiedzmy, pełen entuzjazmu, a jeśli nawet tak będzie, to to jest obłudne, to będzie zewnętrzne, obłudne. W związku z tym, gdy byłem prezbiterem naczelnym i gdyśmy kogokolwiek ustanawiali, powoływali na pastora, to z reguły, nie zawsze, ale z reguły bywało tak, że zjawiałem się w sobotę przed niedzielną ordynacją, zbierałem całą rodzinę, żonę i dzieci, dorosłe dzieci, powyżej 18 lat, i pytałem żony, czy ty, siostro, wyrażasz zgodę na to, żeby twój mąż był pastorem? Bo musisz być świadoma, że go nie będzie częściej w domu, że będzie częściej myślał o innych niż o tobie, że często jego głowa będzie przepełniona, a co tamta siostra, a jak to tamten brat? Że często będziesz mówić do niego, a to do niego nie będzie docierać, bo on będzie myślał o kimś tam? Czy ty się na to zgadzasz? A wy dzieci, czy się zgadzacie na to, żeby wasz ojciec był pastorem? I żeby przychodził do domu i zamiast brać was na kolana i cieszyć się, myślał, jak to rozwiązać ten problem tamtej siostry, albo jak rozwiązać ten problem tamtego brata? Czy wy się na to zgadzacie? Muszę wam powiedzieć, że mi się dwa razy zdarzyło, że raz powiedziała żona nie, a raz powiedział najstarszy syn nie. I musiałem im przyznać rację. No cóż, jesteś ojcem, jesteś mężem, to ma swoje prawa. A zachowanie rodziny w całości jest ważniejsze niż liderowanie. Bo na miejsce lidera Bóg kogoś innego ustanowi, ale na miejsce męża, no chyba nie byłoby dobrze, gdyby, zresztą niemożliwe. A więc to nie jest takie od sobie. Lider musi uzyskać akceptację. Ktoś, kto ma być liderem, musi uzyskać akceptację całej rodziny, która oczywiście także będzie go wspierać. No, nie wyobrażam sobie lidera, który ma żonę, a ta go nie wspiera, a wręcz mu przeszkadza, albo go bezustannie krytykuje, oskarża, albo dokucza mu i znowu tam idziesz i znowu masz to posiedzenie, a mógłbyś przy mojej spódniczce raz posiedzieć, etc. No więc nieszczęsny jest los takiego lidera. Musi być akceptacja rodziny. Jeśli takiej akceptacji nie można uzyskać, trudno oczekiwać, aby lider był efektywny. A więc dlaczego nie wszyscy mogą być liderami? No bo nie wszyscy spełniają biblijne warunki, a Bóg doskonale wie, jaki jest mój charakter, jaki jest nasz charakter. Bóg doskonale wie, jaka jest nasza sytuacja małżeńska, rodzinna. I Bóg doskonale wie, czy odpowiadamy kwalifikacjom Pisma Świętego, czy nie. Dlatego nie wszystkich może powołać na liderów. Nie wszystkich. Niektórych. Niektórzy tylko mogą być liderami. Lider musi także, po szóste, to jest szósty punkt, lider musi mieć świadomość powołania do tej służby. Lider musi mieć świadomość powołania do tej służby. Gdybym nie miał, bracia i siostry, świadomości, wewnętrznego przekonania, że Bóg mnie do tej służby powołał, dawno bym sobie poszukał innej roboty. Dawno. Na pewno dawno bym sobie poszukał innej roboty. Tym bardziej, że mi to swego czasu SB nawet radziło. A to z takiej prostej, prozaicznego powodu. Kiedyś bano się, żeby jakaś literatura tak zwana bezdebitowa, więc bez pieczęci Urzędu Kontroli publikacji, wydawnictw, nie przedostała się na wschód. Więc widocznie mieli swoje wtyczki w zborach. Na pewno mieli swoje wtyczki w zborach, które to wtyczki miały duże oczy i uszy. Oczy i uszy i patrzyły i słuchały. Ja myślę, że dzisiaj w takich w zborach są, może już nie do SB donoszą, ale gdzie indziej. Ale są, to jest oczywiste, że są. Mamy doświadczenia z ostatnich miesięcy, że też nie w naszym akurat zborze, ale w innych zborach. No, mniejsza o to. Nie chciałbym nikogo obrazić. W każdym razie były takie persony, takie jednostki. Kiedyś gdzieś ktoś, nie wiem kto, ale to też niedobrze zrobił, przyniósł taki oto plik literatury wydawanej przez wydawnictwo Ku Światłu. Nie wiem, czy ktoś z was czytał. Takie bruszureczki wydawane Ku Światłu. Gdzieś w Niemczech to było wydawane. Jakoś to przemycił przez granicę, przywiózł i zostawił u nas na stole w Ustroniu. Przy stole był, przy wyjściu był stół, a na tym stole leżały te bruszurki. Leżały inne też, leżała też inna literatura. Już w poniedziałek telefon do pastora na SB, na Rychlińskiego. Przychodzę, panie pastorze, co to za literatura? Ja mówię, no wydana, patrzę, Ku Światłu, wydana gdzie? Gdzieś w Niemczech. Bezdebitowa. No mówię, no, a skąd ja mogę wiedzieć, co to za literatura? Ale to leżało u pana na stole. Jak to u mnie na stole? Tak, w Ustroniu na stole leżało. Ja mówię, wie pan, ja naprawdę nie wiem, bo przecież ja nie wszystko sprawdzam. Ja nie wszystko wiem, co się dzieje. I rada była taka, no to niech pan zrobi miejsce dla tego, kto wszystko będzie wiedział. Niech pan ustąpi i niech pan zrobi miejsce dla takiego, kto wszystko będzie wiedział. Ja sobie myślałem, no dobra wasza, chcielibyście kogoś postawić pewnie na moje miejsce. A więc wiele jest takich sytuacji, że człowiek by sobie poszukał innej służby, gdyby nie to wewnętrzne przekonanie. Jakżeż mógłbym zdradzić tego, który mnie powołał? Nie mogę. Nie mogę, dlatego ja się naprawdę, kochani, niektórym z was dziwię. Wczoraj jeszcze śpiewał w chórze, a dzisiaj już go nie widać. Wczoraj jeszcze śpiewał tu z przodu, a dzisiaj już go nie widać. To albo nie ma wewnętrznego do tego powołania i od tak sobie zachcianka, albo jakżeż można odrzucić powołanie, którym się jest powołanym? Nie można. Jak można, jeśli się zostało powołanym do nauczania dzieci, a ponieważ dzieci są trochę niegrzeczne, hałaśliwe, ach, po co mi to? No jak można? Nie można. Nie można lekceważyć powołania, bo lekceważyć powołanie to, będziemy o tym jeszcze mówić, co może spotkać człowieka za odrzucenie powołania, za zlekceważenie powołania. Dlatego jestem takiego zdania, nie biorę się za coś, jeśli nie jestem przekonany, że mam do tego powołanie. Ale jeśli mam przekonanie, że tak jest moje powołanie, to choćby mi trzeba było przeżyć upokorzenie, to ja nie mogę rezygnować. Czy Jezus tak szybko rezygnował ze swojego posłannictwa mesjańskiego, bo mu się w Nazarecie sprzeciwili? Panie Boże, ja nie chcę, ponieważ mnie moi ziomkowi wyrzucili z miasta. No pomyślcie teraz o sobie, niektórzy. Pomyślmy o sobie. A ponieważ ktoś mi tam coś powiedział, a ponieważ ktoś się na mnie krzywo popatrzył, to niech sobie robią sami. No. A Paweł? Panie Boże, ja rezygnuję ze swojego powołania, bo mnie tam w Efezie psami poszczuli, dzikimi zwierzętami. Więc ja rezygnuję z tego. Niech to ktoś inny robi. Ja sobie pójdę z powrotem szyć swoje namioty. Nie można. Siostry i bracia, nie można. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Trzeba być poważnym. Z ludźmi możemy pożartować, z ludźmi możemy to czy owo, ale z Bogiem to żartować nie radzę. Bóg jest zbyt poważny, żeby można było tak od sobie jak trzcina, w zależności od humoru. A niektórzy w zależności od humoru. Ma dobry humor, no to to robi. Nie ma dobrego humoru, no to siedzi w ostatniej ławce. Tak nie można. W związku z tym lider musi mieć świadomość powołania do tej służby, bo bez tego powołania, to jest chwiejny. A zatem nie wystarcza sama tylko szkoła biblijna. Nie, jest wielu takich, którzy szkoły biblijne pokończyli, a zwłaszcza wcześniejszym okresie, bo ich wojsko minęło, to też była przyczyna pójścia do szkoły biblijnej. Ale jeśli nie mają powołania, to i tak nic nie robią. Jest wielu takich, którzy szkół biblijnych nie pokończyli, ale mają powołanie i w związku z tym pracują efektywnie. Oczywiście ja nie jestem przeciwko szkole biblijnej, ja nauczam w szkole biblijnej, ale powiadam, musi to iść w parze. Jeśli nie masz powołania, no to nie ma żadnego, to nie przyniesie żadnego efektu, poza zdobyciem wiedzy. Ale to w niczym ci nie pomoże. Musisz mieć świadomość powołania. Dlaczego powołanie jest takie ważne? Podajmy sobie kilka przyczyn, może trzy, może cztery przyczyny, dla których powołanie jest nieodzowne. Dla których powołanie jest absolutnie nieodzowne. Powołanie jest dlatego tak bardzo ważne, ponieważ Biblia przedstawia nam możliwość stania się liderem bez powołania. Więc może się ktoś wdrapać na jakieś stanowisko, nie mając do tego żadnego powołania. Nie mając do tego powołania Bożego. A więc stać się uzurpatorem. Rozumiemy się? Nie ma powołania, ale poprzez układy, układziki, poprzez jakieś tam różne sztuczki stał się liderem. No ale czy dlatego jest liderem, że się stał liderem? Nie. Liderem można zostać tylko mając do tego powołanie. Natomiast jeśli ktoś piastuje urząd lidera, a nie ma do tego powołania, no to nie jest zgodne z wolą Bożą. A zaraz będziemy mówić dlaczego. Ale chciałbym powiedzieć, że zdarzają się przypadki, że niektóre osoby, niektórzy ludzie są liderami, choć nigdy przez Pana nie zostali na ten urząd powołani. Ja już kiedyś cytowałem, ale dzisiaj jeszcze sobie to powtórzymy. Prorok Jeremiasz, 23 rozdział. Prorok Jeremiasz, 23 rozdział, 21 wiersz i 32 wiersz. Popatrzcie na wiersz 20, końcówka 20 wiersza. Jest tutaj w 20 wierszu w końcówce, to jest strona 842. W dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie. Co? I dalej w wierszu 21 jest powiedziane, nie posyłałem proroków, a oni jednak biegną. Nie mówiłem do nich, a oni jednak prorokują. O czym tu czytamy? O tym tu czytamy, że w dniach ostatecznych niektórzy będą w imieniu Pana coś czynić, ale nigdy przez tego Pana nie zostali powołani. Bo czytaliśmy, że niektórych Bóg dał apostołów, proroków, a tymczasem czytamy tu, że prorocy biegną, mówią, ale Pan powiada, ja ich nigdy nie posłałem. A zatem kim oni są? Samozwańcami. Samozwańcami, sami się powołali, a odwołują się na Pana. Popatrzcie na wiersz 32. Ta sama myśl. Oto ja wystąpię przeciwko prorokom i tak dalej, a potem jest, a przecież ja ich nie posłałem. Nie chcecie rozumieć, że to dotyczy tylko proroków. To dotyczy także pastorów, to dotyczy także apostołów, to dotyczy także nauczycieli, to dotyczy także ewangelistów. A więc wszystkich tych, którzy coś w imieniu Pana robią, ale tak doprawdy to nigdy nie zostali przez Pana do tej służby powołani. Popatrzcie na rozdział 27, wiersz 15, gdyż ich nie posłałem, mówi Pan. 27, 15, 29, rozdział, wiersz 9, 31. Wszędzie tam jest mowa o tym, że Pan ich nie posyłał, a oni biegną, a oni mówią, a oni coś robią. 29 rozdział, wiersz 9 i wiersz 31. Także u proroka Ezechiela, 13 rozdział, 6 wiersz. Bóg się uskarża, że niektórych ludzi nigdy nie powoływał, że niektórych ludzi nigdy nie posyłał, a oni mimo to robią to. Dlaczego to jest takie niebezpieczne, jeśli ktoś coś robi, nie mając powołania? Bo zawsze wtedy kończy się to cierpieniem ludzi, których liderzy ci prowadzili, oraz nieszczęściem dla nich samych. Bo ktoś, kto nie ma powołania, to najczęściej zwodzi ludzi. To najczęściej doprowadza do schizmy, do podziałów, albo potrafi ciemiężyć ludzi. Z kazalnicy, jak to powiadamy, robi szczelnicę. I wystarczy, że się ktoś mu narazi, to już jest na linii ognia. A zatem tak być nie może. Poza tym sam sobie robi krzywdy. A zaraz powiem dlaczego. A więc po pierwsze, nie można być liderem, nie mając powołania, bo wtedy się jest samozwańcem. Po drugie, działanie bez powołania powoduje działanie bez namaszczenia. Bo rzecz polega na tym, że jeśli Pan kogoś do czegoś powołuje, to też go do tej służby, do wypełnienia tego powołania uzdalnia. Inaczej namaszcza. A więc jeśli Pan kogoś powołuje do służby pastorskiej, to go też do tego nas uzdalnia. Namaszcza. Jeśli Pan kogoś powołuje do służby ewangelizacyjnej, to też go do tego uzdalnia, namaszcza. Natomiast jeśli kogoś nie powołuje, to go do tego nie uzdalnia, nie namaszcza. A jeśli ktoś nie został namaszczony, to usługuje w jaki sposób? Z ciała. Jeśli nie ma namaszczenia, tak jak Jezus powiedział, Duch Pański nade mną i On mnie namaścił, to wtedy to z tego namaszczenia Jezus, to namaszczenie sprawiało, że Jezus usługiwał. Ale jeśli ktoś nie został powołany, tak jak Jezus, jak Paweł, jak inni, nie ma namaszczenia do wykonywania tego, co robi, no to wtedy ciało jego produkuje, wydaje owoce. A my wiemy, że uczynkami ciała to Królestwa Bożego się nie buduje. Kiedyś, pewnie już kiedyś wśród was czytałem pewną bajkę, która doskonale pokazuje, jak to jest z tym namaszczeniem. Oczywiście bajkę z Biblii. Proszę otwórzcie. Tak, jest w Biblii jedna, jedyna bajka, ale wielce mówiąca, ogromną prawdę przedstawiająca. Proszę otwórzcie stronę 275. 275, Księga Sędziów, rozdział 9. Księga Sędziów, rozdział 9. I jest tu w tytule bajka Jotama. Bajka Jotama, więc posłuchajcie dziś bajki z Bożego Słowa. Bajka Jotama. Gdy o tym doniesiono Jotamowi, przyszedł, stanął na szczycie góry Garazim, podniósł swój głos i zawołał na nich donośnie. Chodzi o wymordowanie jego braci przez Abimelecha. Abimelecha. I oto, co dalej mówi. Słuchajcie mnie, obywatele Sychem, a wtedy i Bóg słuchać was będzie. Zeszły się raz drzewa, aby ustanowić nad sobą króla, lidera. I rzekły do oliwki, bądź naszym liderem. Bądź naszym królem. A więc zaproponowano jej, oliwce, aby była liderem, królem. Lecz oliwka rzekła do nich, czy mam zaniechać tłustości mojej, która jest we mnie, a którą cześć się oddaje Bogom i ludziom i mam pójść, aby bujać nad drzewami? Ona odpowiedziała, chwileczkę, ja znam swoje powołanie. Moim powołaniem nie jest być królem, liderem. A więc nie proponujcie mi, ponieważ to nie jest moje. Ja mam inne powołanie. Oliwka to wiedziała. Skąd wiedziała? Bo miała namaszczenie. Dalej, 10 wiersz. Wtedy rzekły drzewa do drzewa figowego, nurze. Jak nie ty, to ty. Zostań ty naszym królem. Lecz drzewo figowe odpowiedziało im, czy mam zaniechać mojej słodyczy i mojego dobrego plonu, a mam pójść, aby bujać nad drzewami? Znowu następna propozycja. I to jest dramat. Widzicie, jak się ustanawia lidera? Skoro nie ty, no to tobie proponujemy. Ale drzewo figowe także powiada, chwileczkę. Ja znam swoje namaszczenie, ja znam swoje powołanie i ja wiem, że ja nie mam być królem. Ja mam inne powołanie. Dziękuję bardzo. Co dalej? Wtedy rzekły drzewa do winorośli. Nurze. Po raz trzeci. Do 3 razy sztuka. Zostań ty naszym królem. Lecz winorośl odpowiedziała im. Czy mam zaniechać moszczu mojego, który rozwesela bogów i ludzi, a mam pójść, aby bujać nad drzewami? Także i winorośl odpowiedziała, nie, ja wiem, jak jest moje powołanie. Ja wiem, jak jest moje powołanie i w związku z tym nie proponujcie mi innego, bo ja wiem, jak jest moje powołanie, nie to, co mi proponujecie. Ale popatrzcie teraz na dalsze wiersze, 14. Wtedy rzekły wszystkie drzewa do głogu. Do głogu. A wiecie, jak wygląda głóg? Wiecie, czym się charakteryzuje głóg? Pokręcony na wszystkie strony, kolczasty, drapieżny i tak dalej, i tak dalej. Głóg, nurze, zostań ty naszym królem. A głóg odpowiedział drzewom. Jeśli naprawdę chcecie mnie namaścić na swojego króla, chodźcie, schrońcie się w moim cieniu, a jeśli nie, to niech wyjdzie ogień z głogu i strawi cedry Libanu. Ja tu widzę co najmniej dwie prawdy zawarte w tej ostatniej strofie tej bajki. Prawdy odnoszące się do tematu, który poruszamy. Głóg nie wiedział, jakie jest jego powołanie, dlatego się zgodził. Nie mógł powiedzieć, co jest jego powołanie. Skoro mi proponujecie, no to ja, skoro wy naprawdę tego chcecie, to ja to przyjmę, no bo on nie wiedział, jakie jest jego powołanie. Gdyby wiedział, jakie jest jego powołanie, to by odpowiedział, chwileczkę. Ja nie mogę być tym, kogo chcecie ze mnie zrobić, ponieważ moje powołanie jest zupełnie inne. Ja się do tego nie nadaję. Ale on nie wiedział, jakie jest jego powołanie. A druga myśl taka oto, że ten głóg, nie wiedząc, jakie jest jego powołanie, Zauważcie, powiada, chodźcie, schrońcie się w moim cieniu, a jeśli nie, to wyjdzie z ogień z głogu i strawi cedry Libanu. Ktoś, kto nie zna swojego powołania, nie ma namaszczenia, popatrzcie, jaką zajmuje postawę. Spróbujcie mi tutaj się tylko wychylić spod mojego cienia, a ja wam tu zaraz. Widzicie, wprowadza stalinowską dyktaturę. Myśmy już to przerabiali, prawda? Drugiego Stalina nam nie potrzeba. A więc, kochani, nie może być ktoś liderem, kto nie zna swojego powołania, bo wtedy będzie szkodził sobie i ludziom. Będzie kłuł tych biednych ludzi. Będzie ich rozpraszał bardziej niż zbierał. Po trzecie, nie można, nie tylko, może inaczej. Jeśli już wiemy, jakie jest nasze powołanie, wracam do tej myśli, którą przed chwilą, na początku także zasygnalizowałem. Jeśli już wiemy, jakie jest nasze powołanie, to bracia i siostry, samowolne odstąpienie od powołania zawsze kończyło się bardzo poważnymi konsekwencjami. A więc jeśli Pan kogoś do czegoś powołuje, a ten ktoś odrzuca, to odpowiadam, zawsze to kończyło się bardzo poważnymi konsekwencjami. Czas mój dobiega do końca, więc tylko rzucę hasłowo myśli z Bożego Słowa. W drugiej księdze Kronik, 26 rozdziale, czytamy o królu Uzjaszu, który miał powołanie, by być, sam fakt, że był królem, to miał powołanie, by być królem. A więc miał powołanie, by być królem. I świetnie się na tym urzędzie sprawował do czasu, dopóki był pokorny i słuchał kapłanów, którzy go pouczali. Ale w pewnym momencie król Uzjasz postanowił zmienić swoje powołanie i chciał zastąpić, pamiętacie kogo? Kapłana. I wszedł do świątyni, aby ofiarować. Kapłani mówili mu, słuchaj, nie rób tego, nie zmieniaj powołania. Ale on się uparł. Czy pamiętacie, czym się to skończyło? Został trędowaty, a potem umarł. Nie wolno zmieniać powołania. Nie wolno rezygnować ze swojego powołania. Jeśli ktoś jest powołany przez Pana i wie to dokładnie, że jego rolą w Kościele jest na przykład co? Uwielbianie, prowadzenie uwielbiania, on nie chce tego, on chce za kazalnicę rwie. No to jest zmiana powołania. Wykonuj to, do czego zostałeś powołany. Bo powstanie luka w tym miejscu i Bóg tego nie chce. Ktoś mi kiedyś, dyskutując ze mną, spierając się ze mną, powiedział, wszystko jedno, byle tylko pracować. Ja powiadam, nie, chwileczkę. Załóżmy, że wezwałeś kominiarza, żeby ci wyczyścił komin, a on ci poszedł i skopał działkę. Czy o to ci chodziło? Też jakąś robotę zrobił, ale czy o to chodziło? Na pewno nie. Albo poprosiłeś jakiegoś innego rzemieślnika, on zupełnie inną robotę zrobił. Nie można. Jeśli Pan mnie do tego powołał i taką rolę mi przeznaczył, to ja to muszę wiernie wykonywać. Aż Pan powie, dobrze, mam potrzebę, żebyś zmienił i poszedł tam. Ale to także człowiek musi, Bóg to musi zmienić. To Bóg musi zmienić, a nie mój kaprys. Dalej, w czwartej księdze Mojżeszowej, w 16 rozdziale, spotykamy akurat to, co mówiłem, spotykamy Lewitę Koracha. A wiadomo, na czym polegała służba lewicka. Oni właśnie mieli uwielbiać Boga i pomagać kapłanom. Ale Korach w pewnym momencie postanowił zmienić swoje powołanie i zostać z własnej woli kapłanem. Dlatego Mojżesz powiada, jakżeż to Korachu, nie wystarczyło ci, że cię Bóg ustanowił lewitą, domagasz się jeszcze kapłaństwa? No nie można. Jeśli Pan mnie tu powołał, to będę wiernie tę służbę wypełniał. Nie po to, żeby się ludziom przypodobać, dla ich zbudowania, owszem, ale przede wszystkim dla chwały Bożej. Po trzecie, w pierwszej księdze Samuela, w 13 rozdziale, czytamy o królu Saulu, który czekał na Samuela, pamiętacie to zdarzenie? Czekał na Samuela, żeby złożyć ofiarę. Ale Samuel się opóźniał. A po co Samuel? Wziął i sam ofiarował. A więc przekroczył swoje uprawnienia. Na to mu Bóg nie przyzwolił. Bóg go powołał na króla, a nie na kapłana. Wtedy przychodzi Samuel i mówi, głupiość zrobił. Bóg odjął od ciebie królestwo. W trzeciej księdze Mojżeszowej, w 10 rozdziale od 1 do 5 wiersza czytamy o lekkomyślnych synach Arona, którzy ofiarowali inny ogień, nie ten, który mieli ofiarować. I to jest symbol, że możemy robić coś, do czego nie zostaliśmy powołani. A zatem nie wolno zmieniać swojego powołania. W trzeciej księdze Mojżeszowej, jeszcze na koniec podam, w 10 rozdziale, w 7 wierszu jest napisane, że kapłanom nie wolno było opuszczać bez zgody Boga namiotu zgromadzenia. Jeśli kapłan został powołany, to nie wolno mu było samowolnie opuszczać urząd, jeśli go Bóg nie odwołał, albo nie przeszedł w wieku 50 lat na emeryturę. Szkoda, że te czasy nie trwają, już by był prawie 10 lat na emeryturze. Nie wolno, bracia i siostry, samowolnie opuszczać urzędu, stanowiska, zadania, które Bóg nam powierzył. Co mamy robić? Co mamy natomiast robić? I tym zakończę. Apostoł Piotr powiada tak. W swoim drugim liście, w 1 rozdziale, w 10 wierszu. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie umocnić, a nie rezygnować. Halleluja! Jeśli zostaliśmy powołani, to nie po to, żeby rezygnować. Jeśli zostaliśmy powołani, to po to, żeby umacniać nasze powołanie. Stawać się jeszcze bardziej doskonałym w naszym powołaniu. A nie cofać się, nie kapitulować. A więc, siostry i bracia, ważne jest rozeznanie swojego powołania. Ważne jest wykonywać to, do czego Bóg nas powołał. I następnym razem będziemy mówić o sposobach powoływania. Zobaczycie, że są różne sposoby powoływania liderów. Nie wszystkie one się Bogu podobają, nie wszystkie są biblijne, a w zasadzie z 5 różnych metod powoływania liderów Biblia opowiada się tylko za jednym sposobem. Ale to już następny raz. No cóż, pomodlimy się, podziękujemy Bogu za nasze powołanie. Halleluja! Chcemy Bogu podziękować za nasze powołanie. Jeśli jesteś chórzystą, dziękuj Bogu za powołanie. Jeśli jesteś śpiewający w grupie, dziękuj Bogu za powołanie. Jeśli jesteś nauczycielem, dziękuj Bogu za powołanie. Cokolwiek robisz, chciej dziękować Bogu za powołanie. A jeśli zrezygnowałeś z wykonywania powołania, jakie ci Pan powierzył, to pokutuj, opamiętaj się i proś Boga o przebaczenie, o możliwość powrotu, by ponownie wykonywać to, do czego cię Bóg powołał. Jeśli jesteś liderem grupy domowej, chwal Boga, dziękuj Bogu za powołanie, umacniaj je. Jeśli zamierzasz zrezygnować, to wkraczasz na bardzo niebezpieczną ścieżkę. Nie wolno bez zgody tego, który nas powołał, rezygnować z naszego powołania. Halleluja. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, żeś Ty przyszedł, aby zbudować sobie Kościół swój i powiedziałeś, że Kościoła tego bramy piekła nie przemogą. Dziękujemy Ci, że tym Kościele ustanawiasz także filary, fundamenty, że w Kościele tym powołujesz liderów, tych, którzy mają liderować, prowadzić. Panie, dzięki Ci za to, że Kościół Twój jest budowany, jest wzrastający. Dziękujemy Ci, Panie, za każde powołanie i za nasze powołanie. Dziękujemy Ci za powołanie do tej służby, jaką wykonujemy aż dotąd. Panie, wybacz nam, że nie troszczymy się o to, aby służba nasza, aby powołanie nasze umacniało się, aby wzrastało, aby stawało się coraz bardziej widoczne, coraz bardziej skuteczne. Wybacz nam, Panie, że także czasami nie byliśmy zadowoleni z powołania, jakim nas powołałeś, że bylibyśmy gotowi raczej wybrać cokolwiek innego niż to, do czego nas powołałeś. Panie, proszę, aby Duch Święty odświeżał, odnawiał w każdym z nas powołanie do tej służby, do której nas powołałeś. Nasz Boże Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy wieczór w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.